my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Pozostajemy w temacie nerek i genetyki, albowiem dotychczas mówiliśmy o torbielach i ich podłożu genetycznym. Ale torbiele to nie jedyny sposób, w jaki geny mogą w nerkach namieszać.
Ba, nie mało, że nie jedyny sposób, w jaki geny mogą namieszać w obrazie ultrasonograficznym nerek i w ogóle w życiu i twórczości samego układu moczowego, to jeszcze okazuje się, że nie zawsze te geny będą dla nas tak wyraziste w ultrasonografii jak torbiele. Bo mówiliśmy sobie o tym, że poza pewnymi przykładami, gdzie trudno jest nam odróżnić różne choroby genetycznie uwarunkowane, zwłaszcza w zakresie torbieli w rdzeniu nerki, to zazwyczaj sobie radzimy z tymi torbielami bardzo dobrze, określając, jaka jednostka chorobowa, jakie geny kryją się za tym, co widzimy w badaniu USG. Ale nie zawsze jest tak prosto.
Tym razem chcemy mówić o tubulopatiach. Tym razem chcemy mówić o takich sytuacjach, gdzie geny mieszają w cewkach, w kanalikach nerkowych, wpływając na funkcję nerek. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że tutaj nie mamy czegoś takiego, że mamy konkretną mutację genową i konkretny obraz ultrasonograficzny. Mówimy o grupie chorób, które nazywamy tubulopatiami, które mają, zależnie od różnego rodzaju mutacji genetycznej, stosunkowo wspólny, jeden, bardziej lub mniej nasilony, obraz ultrasonograficzny.
No właśnie, to jest dość ciekawa sytuacja, bo my wiele z tych jednostek chorobowych wrzuconych do tej grupy tak zwanych tubulopatii jesteśmy w stanie ściśle określić, nazywając te jednostki chorobowe mutacjami genetycznymi, tak jak wspomniałeś. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy my próbujemy dopasować obraz ultrasonograficzny do konkretnej jednostki chorobowej. Tu zaczynają się schody. Tu mamy duży kłopot, bo widzimy właściwie to samo u wielu pacjentów z bardzo różnymi schorzeniami.
Bo nie będzie to działało w ten sposób, iż my mamy obraz i na podstawie obrazu rzucamy jak z rękawa, w jakim chromosomie mamy jaką delecję. Sytuacja jest odwrotna. Mamy jeden obraz ultrasonograficzny, który każe nam badać naszego pacjenta w kierunku tubulopatii. Posiłkujemy się badaniami laboratoryjnymi, wiemy, z jakim rodzajem zaburzenia mamy do czynienia i dopiero trzecim etapem jest to, że dobieramy, zastanawiamy się, czy te nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych krwi, moczu mogą wiązać się z konkretną mutacją. Bądź drugi scenariusz. My sobie siedzimy w gabinecie ultrasonograficznym, a tu przychodzi do nas pacjent. I z kolei to on, jak z rękawa, wyrzuca nazwę choroby z grupy. Na przykład wspomnianych tubulopatii. My przykładamy głowicę i już mniej więcej wiemy, czego się u takiego pacjenta spodziewać. Bo czymże jest ten wspólny obraz ultrasonograficzny dla tubulopatii, który będziemy widzieli w różnych mutacjach genetycznych?
Na pewno wielu z nas niejednokrotnie widziało nieprawidłowy obraz piramid nerkowych związany z tym, że te piramidy, które prawidłowo mają zdecydowanie niższą echogeniczność od zdrowej kory nerek, nagle stają się hiperechogeniczne, częściowo bądź w całości, w bardzo różny sposób. Czasem widzimy rozsiane, drobne, hiperechogeniczne odbicia w świetle piramid, czasem widzimy linijne, układające się podłużnie, hiperechogeniczne odbicia odpowiadające pewnym substancjom, które odkładają się w kanalikach nerkowych. Czasem widzimy część piramid nerkowych zmienionych hiperechogenicznie, czy to w obrębie szczytu, czy to na obwodzie. tychże piramid. Ten obraz teoretycznie się nieco różni, ale praktycznie dla przeciętnego oka, przeciętnego ultrasonografisty widzimy po prostu nieprawidłową, czyli wyższą echogeniczność piramid nerkowych, co skłania nas do poszukiwania przyczyn zazwyczaj związanych z tubulopatią.
No bo nagle się okaże, że za tym obrazem stoi, a jakże choroba genetyczna, rodzinna, pierwotna, hipomagnezemia, przebiegająca z hiperkalcurią i nefrokalcynozą.
Czasem będzie to różnego rodzaju tubulopatia innego typu, jak na przykład kwasica dystalna, jak na przykład różnego rodzaju zaburzenia uwarunkowane nieprawidłowym wydzielaniem substancji, które my często nawet nie jesteśmy w stanie nazwać, a znamy geny, które to powodują.
Taka sytuacja ma miejsce na przykład w cystynurii, gdzie mamy do czynienia z mutacją genu SLC3A1 na chromosomie drugim bądź na chromosomie 19, kiedy mamy do czynienia nie tylko z hiperechogenicznymi piramidami nerkowymi, ale także z tworzeniem się licznych złogów.
Ale wiesz, jak sobie patrzymy na to wszystko, my możemy sobie te geny ponazywać, my możemy sobie ponazywać te różne jednostki chorobowe, natomiast ja wielokrotnie przy aparacie ultrasonograficznym przeżywam swego rodzaju frustrację. I myślę, że frustracja towarzyszy wielu naszym kolegom, którzy badają nerki u swoich pacjentów, widzą nieprawidłowy obraz piramid nerkowych, kierujemy tych pacjentów do nefrologów, a nefrolodzy mówią hola hola, tu jest wszystko ok, ja nie znajduję winy w tych nerkach, tu wszystko działa bez zarzutu, nerki są wydolne, pacjent ma dobre ciśnienie, pacjent ma dobre wyniki badań krwi, moczu, pacjent ma prawidłowe wydalanie wszystkich substancji, które są dla nas istotne. Jedyne, co widać u tego pacjenta, to nieprawidłowy obraz piramid nerkowych. I co z takim fantem poczynić?
No właśnie, czy jest sens cokolwiek poczyniać, skoro laboratoryjnych wykładników uszkodzenia nie ma? Innymi słowy, doszliśmy nie tyle do kresu diagnostyki, bo on jest co dalej położony, ale do kresu terapii, że nawet jeżeli będziemy dalej wchodzili w diagnostykę molekularną, genetyczną, to i tak temu choremu bardziej nie będziemy mogli pomóc, tym bardziej co mu tu pomagać, skoro u niego ewidentnych zaburzeń, dużych odchyleń w badaniach laboratoryjnych nie ma. I pewnie masz taką frustrację, tak ja ją odbieram z tego, co ty mówisz, że dużo wody w Wiśle musi upłynąć i dużo moczu musi przez nerki przepłynąć, ażebyśmy doszli skąd taki, a nie inny obraz ultrasonograficzny się wziął. Innymi słowy, też nie do końca chcemy zawsze do tego dochodzić. My chcemy być pewni, czy ten obraz ultrasonograficzny, który widzimy, nie będzie naszemu pacjentowi groził. Czy to kamicą układu moczowego, czy nawracającymi zakażeniami, czy nie będzie zwiększał ryzyka, czy szybciej niż po populacji ogólnej dojdzie do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek.
No bo oczywiście musimy uwzględnić sobie tutaj wiek naszego pacjenta, bo jeżeli ten obraz piramid widzimy u bardzo młodych naszych pacjentów lub u pacjentów w podeszłym wieku, to nasza diagnostyka będzie szła pewnie różnymi torami. Natomiast dla nas będzie istotne również to, że po wykluczeniu różnych nieprawidłowości w ocenie funkcji nerek i potwierdzeniu, że choć te nerki wyglądają nieprawidłowo w badaniu USG, to działają prawidłowo na dziś, my dostajemy pewien sygnał, że choć nie potrafimy nazwać mutacji genowej, która to powoduje, nie potrafimy nazwać konkretnej jednostki chorobowej, to jednak pewnie, choć nie ma na to łatwej odpowiedzi, warto takiego pacjenta monitorować ultrasonograficznie i być może klinicznie w znaczeniu nefrologicznym również, bo tak jak wspomniałeś, może ten pacjent dopiero za kilkanaście lat objawi pewne objawy kliniczne związane z zaburzeniami funkcji nerek, bądź nieco szybciej pokaże nam klinicznie bądź ultrasonograficznie złogi w tych nerkach.
No właśnie, bo z ultrasonograficznego punktu widzenia jednym z ważniejszych elementów dla nas będzie ocena tego, czy jest kamica układu moczowego, czy nie, czy powstają złogi, czy nie. W tym może pomóc nam artefakt migotania. Będzie nas również interesowała grubość warstwy miąższowej jako realny, mierzalny wskaźnik ultrasonograficzny, który stosunkowo dobrze może korelować z funkcją nerek. Ale jak my tu sobie gadu-gadu o nerkach i genach, o tubulopatiach, hiperechogenicznych piramidach, to jest pewna choroba genetyczna, która się dziedziczy w pewien charakterystyczny sposób. Wiesz, co mam na myśli?
Ja się domyślam, ale powiedz Państwu, co masz na myśli.
Rodzinną krzywicę hipofosfatemiczną, gdzie obraz ultrasonograficzny nerek to jedno. Mamy do czynienia z hiperechogenicznymi piramidami nerkowymi, ale mamy także charakterystyczny fenotyp pod postacią deformacji kośćca i niedoboru wzrostu ze względu na pośledzoną syntezę aktywnej postaci witaminy D.
I to jest ta bardzo ciekawa grupa, bo włączmy w tą grupę również inne jednostki chorobowe związane z nieprawidłową funkcją kanalików nerkowych, z nieprawidłowym wydalaniem pewnych substancji przez nerki, która powoduje dodatkowe objawy kliniczne. Bo do tej pory mówiliśmy o tym, że mamy nieprawidłowy obraz nerek, a prawidłową funkcję nerek i brak objawów klinicznych. A teraz mamy sytuację, kiedy możemy mieć nieprawidłowy obraz nerek i na pewno mamy nieprawidłowy obraz kliniczny naszych pacjentów. Ci pacjenci są pacjentami objawowymi w bardzo różny sposób, chociażby tak jak we wspomnianej przez Ciebie jednostce, w sposób związany z zaburzeniami budowy kośćca. Ta jednostka chorobowa, o której wspomniałeś, jest o tyle ciekawa i do tego pewnie nawiązywałeś, że ona jest związana z mutacją genową, która jest zawarta w chromosomie X. I do tego dziedziczy się autosomalnie dominująco. Co jest o tyle ciekawe, że będziemy mieli inną ekspresję kliniczną tej choroby u mężczyzn z mutacją genetyczną i u kobiet z mutacją genetyczną.
Bo najczęściej jak coś jest sprzężone z chromosomem X, dziedziczy się w sposób recesywny. A tutaj mamy chorobę, która dziedziczy się w sposób dominujący. Chłopcy chorują bardziej spektakularnie niż dziewczęta będące heterozygotami.
Teraz tak, mamy grupę pacjentów z tubulopatiami, gdzie mamy nieprawidłowy obraz nerek, a brak objawów klinicznych i laboratoryjnych. Mamy grupę pacjentów, którzy prezentują konkretne objawy kliniczne, bo mają chorobę genetycznie uwarunkowaną i my widzimy nieprawidłowości w obrazie ultrasonograficznym nerek, ale jest jeszcze trzecia grupa pacjentów, którzy mają znaną mutację genetyczną, mają potwierdzoną chorobę genetycznie uwarunkowaną, pełnoobjawową i z tego powodu trafiają do nas do gabinetu USG, bo mają chore nerki, a my tej choroby nie widzimy.
Taka sytuacja może mieć miejsce u pacjenta z moczówką nerkową prostą, postacią pierwotną, kiedy mamy do czynienia z mutacją genu receptora V2 wazopresyny w cewce zbiorczej. Uwaga, uwaga, tutaj mamy dziedziczenie recesywne związane również z chromosomem X. To jest około 90% przypadków. Sprawa nie jest częsta, bo to jest jeden mężczyzna na mniej więcej 250 tysięcy. Ale może być także taka sytuacja, że podobne objawy będzie miał pacjent z mutacją genu kodującego system kanałów wodnych, akwaporyn. I tutaj mamy dziedziczenie albo autosomalnie recesywne, albo autosomalnie dominujące, już nie sprzężone z chromosomem X, ale z chromosomem 12. I ta postać jest o wiele rzadsza niż ta pierwsza, którą wymieniliśmy.
Ja tak sobie myślę, że Państwo słuchając tych naszych wywodów, rozważań na temat genów i ultrasonografii, możecie mieć pewien mętlik w głowie, pozorny mętlik w głowie, który my celowo generujemy. No bo wymieniamy sobie całe mnóstwo różnych dziwnych, zazwyczaj rzadko występujących jednostek chorobowych, które mają ściśle określone objawy kliniczne, ale mogą wiązać się z bardzo różnymi mutacjami, co przed chwilą nam pięknie wyłożyłeś, i nie zawsze wiążą się z nieprawidłowym obrazem ultrasonograficznym. Jak teraz do tego wszystkiego praktycznie podejść? Bo o ile w torbielach nerek, tak jak sobie mówiliśmy, zazwyczaj objawy kliniczne, rodzaj torbieli, które widzimy w nerkach, współtowarzyszące objawy fenotypowe u naszych pacjentów prowadzą nas do konkretnych, nielicznych mutacji genetycznych, to w tej drugiej grupie zaburzeń związanych z nieprawidłowym wydzielaniem przez cewki nerkowe mamy absolutny miszmasz kliniczno-ultrasonograficzno-laboratoryjno-genetyczny. jak to wszystko sobie poukładać, żeby nie zwariować.
Więc trzeba podejść do tego zadaniowo, analizować obraz w kontekście wcześniej wykonanych badań, czy początkowo dyskretne obwódki hiperechogeniczne wokół piramid nie zmieniły się na całe hiperechogeniczne piramidy. Czy u tych pacjentów nie pojawiają się złogi w nerkach? Tu nam pomoże artefakt migotania. Czy do tego wszystkiego nie zmniejszają się te nerki, bądź nie ulega ścieńczeniu grubość warstwy miąższowej, co jedno i drugie mogłoby niejako świadczyć, oczywiście nie wprost, ale pośrednio, o zmniejszaniu się objętości czynnego miąższu w nerkach.
I nasze zadanie polega na tym, nie żeby nazywać konkretne mutacje, żeby nazywać konkretne jednostki chorobowe, ale żeby w sposób właściwy, też trochę zdroworozsądkowy, poprowadzić naszych pacjentów ku właściwym specjalistom. Bo oczywiście taki pacjent z nieprawidłowym obrazem piramid nerkowych, kiedy trafia do nas po raz pierwszy, powinien być skonsultowany przez nefrologa, ba, powinien przejść pełną wstępną diagnostykę. Ale jeśli nic mu nie znajdujemy, to nie ma sensu zamęczać tego pacjenta kolejnymi wysoce specjalistycznymi badaniami, tylko większy sens będzie miała rozsądna diagnostyka związana z monitorowaniem tego pacjenta, zazwyczaj tylko ultrasonograficznym i nieco tylko laboratoryjnym, sprawdzając, jak ta funkcja nerek zmienia się bądź nie wraz z czasem trwania, trudno nazwać choroby, objawu ultrasonograficznego stwierdzonego u tego pacjenta. A nieco inaczej, tak jak wspomniałeś, podejdziemy do tych pacjentów, którzy prezentują objawy kliniczne, których musimy już ściśle monitorować pod względem i obrazu nerek, i funkcji tych nerek. No i musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze będziemy w stanie zobaczyć chorobę, choć pacjent ma nazwaną tę chorobę, tak jak chociażby moczówka prosta.
Bo abstrahując nawet na chwilę od ultrasonografii, ważny jest zdrowy rozsądek, żeby nie zamęczać pacjenta, nie generować w nim dużego poczucia choroby, nie układać mu ścieżki zdrowia w sytuacji takiej, kiedy i tak mamy nieco związane ręce przez możliwość terapii albo nawet więcej przez brak wskazań do jakiejkolwiek terapii.
Zatem pamiętajmy, że fantastyczną sprawą jest umiejętność łączenia ultrasonografii z mutacjami genetycznymi, ale czasem próba połączenia tych dwóch światów będzie powodowała w nas olbrzymią frustrację, chyba że nieco sobie przemyślimy to, o czym dzisiaj wspólnie rozmawialiśmy, poukładamy sobie w głowach losy naszych pacjentów, których znamy od lat i być może zaświeci się nam mała lampka, która pokaże nam, gdzie jest ten zdrowy rozsądek i gdzie należy go szukać u naszych pacjentów.
Bo czasami pewne fenotypy, pewne obrazy ultrasonograficzne wystarczy zobaczyć tylko raz, żeby one nam w pamięci zostały. My się uczymy łączyć ultrasonografię z genetyką i genetykę z ultrasonografią. Uczymy się tego dla Państwa i z Państwem.
I jako że to są tematy, które są nieco bardziej wymagające, to też daliśmy sobie nawzajem szansę na przemyślenie pewnych treści, tworząc te treści przez jakiś czas nieco rzadziej, co 2 tygodnie. A mamy nadzieję, że swoim bogactwem różnych jednostek chorobowych wypełnią tę lukę brakujących podcastów co 2 tydzień.
Ciąg dalszy nastąpi.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.